Wtorek, 14, czyli czas na program Na Zapleczu. Witam serdecznie Daniel Ciechański oraz Szymon Janczyk.
Witam, witam. Dzisiaj program, można powiedzieć, specjalny, bo przed chwilą nam wyskoczył temat zwolnienia trenera Enkeleida Dobiego. Będziemy sobie o tym mówić na pewno w kontekście pierwszej ligi. Będziemy też mówić o zwolnieniach innych trenerów, bo w poprzednim tygodniu też tak rzutem na taśmę, mniej więcej w okolicach, kiedy zaczęliśmy rozmowę, wyleciał trener Ściebura z Jastrzębia, wyleciał też Adam Majewski z Olsztyna, więc tak naprawdę trzy zmiany w ciągu tygodnia nam zaszły w pierwszej lidze. Sporo
się dzieje, nie tylko właśnie w pierwszej lidze. Wiadomo, że w Ekstraklasie też sporo tych zmian, jednak będziemy mówili o tych niższych ligach. Porozmawiamy również o e-winner druga liga. Jutro kolejna kolejka. Zostały odwołane dwa spotkania. Mecz GKS-u Katowice z Olimpią Elbląg oraz mecz Górnika Polkowice z Olimpią Grudziądz. Te mecze nie odbędą się przez zachorowania na COVID w drużynach gospodarzy.
Mm-hmm. No tak, też w pierwszej lidze odwoływane spotkania, więc cały czas ta liga nam się komplikuje. Wiadomo, że w pierwszej lidze tych spotkań odwołanych niestety jest najwięcej. No ale cóż, taki mamy klimat. Zobaczymy, jak będzie z odrabianiem tych strat, bo no dość dziwna sytuacja. Odwołano mecz Brookbet Termaliki, która w środę ma mecz przełożony z Koroną Kielce, więc pozostaje pytanie, czy ten mecz też się odbędzie, czy nie. Sporo zmian, tak jak mówimy, na wszelkich płaszczyznach, ale nie w tabeli, bo tabela raczej bez zmian na ten moment. Arka Gdynia mogła wypaść z szóstki, nie wypadła, więc na razie jeszcze w Gdyni wszystko.
Teraz Łukasz Grabowski na Twitterze napisał: trener Dobirano zrobił awanturę i powiedział, że on ma to wszystko w nosie i idzie na trening. Zarząd się wystraszył i go nie zwolnił. Potem zebrało się większe grono, doszło plus 10 do odwagi i pogonili szkoleniowca. Coś czuję, że to zwolnienie na pewno nie odbywało się w zbyt dobrej atmosferze.
No to jest o tyle ciekawe, że trener Dobi już raz praktycznie wyleciał z Widzewa. Wyleciał z Widzewa wtedy, kiedy zimą pisały też o tym widzewskie media, te skupione wokół klubu, które informowały, że może dojść do rozstania. Do rozstania nie doszło, ponieważ kibicom się to nie spodobało. Teraz myślę, że z tego, co widziałem, przynajmniej na Twitterze, kibice troszkę mniej bronili trenera Dobiego, no ale faktycznie tak było, że rano poprowadził trener jeszcze zajęcia. Wcześniej został wezwany na właśnie razem ze sztabem swoim do gabinetów, że tak się wyrażę, i jednak te decyzje, wydawało mi się, że to odwlecze ją w czasie, a tutaj się okazuje, że po treningu podziękowano trenerowi. Będziemy rozmawiać z Maciejem Wojciechowskim z Widzew24.pl, z Widzew to my, więc na pewno on nam przybliży troszkę kulisy tego rozstania i opowie, co tam się działo, bo wygląda na to, że jak to w Widzewie, chaos, chaos i jeszcze raz chaos.
No, szczerze powiedziawszy, nie wróży to nic dobrego. Wiemy, że mieli na początek rundy bardzo udany, ponieważ nie przegrywali meczów, wygrywali. Ta sytuacja z dwoma meczami, które mieli zaległe za jesień, spowodowało to, że mogą walczyć o te baraże. No dalej mogą walczyć o baraże, ponieważ mają jedno oczko straty do Arki Gdynia. Arka Gdynia oczywiście ma jeden mecz mniej, ale na pewno jeszcze tanio skóry nie sprzedadzą, i tutaj w rozmowie z Kubą Olkiewiczą mówi, że w najgorszych snach widzi mecz finałowy baraszowy ŁKS Łódź, Widzew Łódź i jeszcze porażka ŁKS-u, więc wszystko może się wydarzyć.
No na pewno. Sporo się cały czas dzieje. Ja myślę, że ten barasz ŁKS Widzew jednak chyba na razie można sobie odpuścić. Ja jestem w ogóle zdziwiony trochę całym tym zamieszaniem w Łodzi, całymi tymi zmianami. Dla mnie to nie jest moment na zwalnianie trenera. Przypomnijmy, że na dziś trener Dobi to jest opiekun zespołu, który jest drugą najlepszą drużyną wiosny, więc na dobrą sprawę zwalnianie trenera, który odniósł w jakimś sensie sukces w tej rundzie wiosennej, jest pewnym absurdem. No wiadomo, że były te dwa mecze dodatkowe, natomiast cały czas Widzew, no statystyki Widzewa wiosną, 4 zwycięstwa, 4 remisy, to jest naprawdę dobry bilans. To jest bilans, którego pewnie nie powstydziłaby się, nie wiem, Brookbet Termalika, która w tym momencie jest na całkowicie innym biegunie.
Będziemy teraz dzwonić do naszego pierwszego gościa, redaktora naczelnego Widzew, to my. Na gorąco posłuchamy, co tam w mieście Łodzi słychać. Halo, witamy serdecznie w Weszło FM. Dzwonimy w sprawie Widzewa Łódź. Co tam się teraz wydarzyło? Sytuacja naprawdę gorąca. Trener Dobi zwolniony. Podobno jeszcze rano poprowadził trening. Jak wygląda sytuacja w Łodzi?
No, niście cyrkowo można powiedzieć. Komicznie trochę, bo sytuacja jest no, z jednej strony spodziewana, no, ale z drugiej okoliczności zwolnienia trenera, no powiem szczerze, trochę urągają takim kanonom współpracy pomiędzy zarządem a trenerem. No, jak się człowiek dowiaduje tuż przed snem, że na drugi dzień wylatuje z klubu, no to nie jest, dowiaduje się tego oczywiście z gazet, a nie czy z mediów, a nie bezpośrednio od przełożonego, no to nie wygląda to zbyt dobrze, zbyt poważnie. No i okoliczności zwolnienia trenera też pozostawiają pewne takie pole do spekulacji, do teorii spiskowych. No bo dużo się o tym mówi, że nie tylko sportowe czynniki miały wpływ na to.
A jakie to były jeszcze czynniki? No wiemy, że od dłuższego czasu już mówiło się o zwolnieniu.
No czynniki, o których się mówi, a których oczywiście nikt oficjalnie nie potwierdzi i tego nie da się udowodnić, to jest brak takich, powiedziałbym, no, zdolności do porozumienia się z liderami szatni. Tutaj nastąpił pewnego rodzaju rozjazd pomiędzy relacjami Dobiego a tych czołowych zawodników w drużynie Widzewa i oni jakby nie potrafili ze sobą dojść do porozumienia i od pewnego czasu trwały takie próby, nie wiem, nie powiem wpływania na zarząd Widzewa, ale gdzieś sugerowanie zarządowi, że drużyna z tym trenerem nie za bardzo chciałaby dalej współpracować. No i doszliśmy do takiego momentu, w którym no w zasadzie zarząd stanął przed takim rozdrożem i z jednej strony jedna ścieżka to jest poświęcenie trenera po to, żeby ratować atmosferę w szatni, spróbować uratować sezon, bo wiemy, że finanse Widzewa trochę się skomplikowały, a awans do Ekstraklasy, który wciąż możliwy jest, bo przecież ta strata punktowa w tabeli nie jest taka duża i gdyby się atmosfera oczyściła i zawodnicy wybiegliby na boisko z takimi czystymi głowami i zaczęli lepiej punktować, to wszystko jest możliwe. No i awans do Ekstraklasy z pewnością. Oczywiście pamiętajmy, że jeszcze po drodze są baraże, te baraże trzeba wygrać. Mówimy raczej o miejscu szóstym w tabeli, a to oznacza dwa mecze, albo jeden, ale przy dobrych wiatrach dwa mecze na wyjeździe barażowe. Ale gdyby ten awans do Ekstraklasy udało się jednak ostatecznie jakimś cudem wywalczyć, to wówczas te kłopoty finansowe byłyby załatane i przychody dużo większe w Ekstraklasie pozwoliłyby sytuację finansową ustabilizować. Natomiast brak tego awansu spowoduje kłopoty. Odejdą czołowi piłkarze, nie będzie takich dużych przychodów, jakie były w ostatnich latach, więc drużyna też będzie zmontowana dużo tańsza, taka, której kibice dawno nie oglądali, bo przyzwyczaili się od lat, że Widzew buduje drużynę ponad resztę ligi, a tutaj niestety będzie musiało to ulec zmianie. No a z drugiej strony, ulegając w ten sposób presji drużyny, no i tajemnicą Poliszynela jest to, że zawodnicy, no, ich relacja z trenerem Szorstka, to, że to wpływało na postawę drużyny na boisku. Gdyby zarząd zdecydował się jednak nie ulegać tej presji i no tak jak to powinno być w teorii, zatrzymanie jakiegoś procesu, w którym ogon kręci psem i według mnie tak to powinno wyglądać, że szatnia nie ma możliwości, że wpływania na wybór trenera i piłkarz jest od grania i od realizowania założeń trenera i na koniec te założenia są weryfikowane. Piłkarz przecież ma płacone co miesiąc bez względu na wyniki. W związku z tym no, powinien piłkarz skupić się tylko na graniu w piłkę, a nie na podkopywaniu pozycji trenera. Czy na boisku celowo sabotować grę? Tego nie wiem oczywiście, nigdy tego wprost nie powiem, bo nie mam zamiaru tutaj się narażać na jakieś oskarżenia o pomówienia, natomiast no to gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest, że drużyna, która z trenerem nie żyje za dobrze, na boisku nie odda życia za tego trenera, ale to też oczywiście uderza rykoszetem w drużynę. No, zarząd wybrał tak, że poświęcił jednak trenera, no bo gdyby poświęcił zawodników i stwierdził, że ogon nie może kręcić w cenę, a piłkarzy wybierać sobie przełożonego, no to prawdopodobnie wiązałoby się to z tym, że dalej będzie marazm szatni, dalej będzie ciężka atmosfera, to nie będzie sprzyjało wydźwignięciu drużyny z małego dołka, w którym się obecnie znalazła. No a co za tym idzie, zmniejszenie szans i tak niewielkich na awans do Ekstraklasy. No a ten scenariusz dalej to już omawiałem, więc wybrano taką metodę. No zobaczymy, czy słuszną, bo nie jest powiedziane przecież, że to nagle jak w dotknięciu czarodziejskiej różdżki drużyna zacznie punktować.
Grabowski na Twitterze napisał, cytuję, trener Dobi rano zrobił awanturę i powiedział, że on ma to wszystko w nosie i idzie na trening. Zarząd się wystraszył i go nie zwolnił. Potem zebrało się większe grono, doszło plus 10 do odwagi i pogonili szkoleniowca. Czy ta sytuacja naprawdę wyglądała aż tak, tak komicznie?
No nie wiem, na ile Łukasz trochę tak przejaskrawie koloryzuje, żeby to wyglądało zabawniej, na ile faktycznie to wyglądało, no ale ja też to relacjonowałem, pisałem artykuł, pozwolę sobie na małą prywatę w portalu widzew24.pl, też to opisywałem. Rzeczywiście trener przyjechał do klubu i dowiedział się, jaka jest decyzja, zostało mu potwierdzone to, co przeczytał w Gazecie Wyborczej wczoraj później wieczorem, bo to po 23 mniej więcej pojawiła się informacja, że jednak zarząd podjął decyzję o tym, żeby trenera zwolnić, urlopować, odsunąć od prowadzenia drużyny, powierzyć sery asystentowi dotychczasowemu. No ten rzeczywiście spotkał się, to też zabawna rzeczywiście sytuacja, spotkał się z wiceprezesem, z człowiekiem młodszym od siebie o kilkanaście lat i usłyszał, że ma odejść od drużyny. No nie za bardzo potrafił, że tak powiem, dyplomatycznie pogodzić się z tym i przyjąć to do wiadomości. A po kilkudziesięciu minutach wyszedł z budynku klubowego, jak gdyby nigdy nie wsiadł do pojazdów w towarzystwie sztabu szkoleniowego i piłkarzy, przejechał spod stadionu na ośrodek treningowy, bo tak to wygląda, słuchacze może nie wiedzą, ale na Widzewie ośrodek jest oddalony o kilka kilometrów, więc przejechali, trener poprowadził trening, więc wszyscy zgłupieli, no skoro Gazeta Wyborcza i wszystkie inne źródła donosiły, że zmiana jest przesądzona, a trener przychodzi na zajęcia, prowadzi te zajęcia. No ciekaw jestem, co sobie myślał Marcin Broniszewski, asystent, a już teraz wiemy, że pierwszy trener współprowadząc te zajęcia z Enkelejdem Dobim, co myśleli sobie piłkarze, co oni mieli w głowach, w ogóle jaki ten trening miał dzisiejszy w jakąkolwiek wartość szkoleniową, sportową dla drużyny, myślę, że niewielką, a może nawet zaszkodził. Faktycznie Michał Rydzy, czyli wiceprezes Widzewa, który no trochę powiem łagodnie, przerosła go rola wiceprezesa w tym aspekcie, w tym temacie zwolnienia trenera. Rozdzwoniły się telefony szefa stowarzyszenia, przewodniczącego rady nadzorczej, prezesa, no i to coś chyba jest na rzeczy w tym, co pisze Łukasz Grabowski, bo Piotr Szor, który niedawno przyszedł zabieg chirurgiczny i tam dochodzi do siebie zdrowotnie, nie wiem, może nawet przebywa formalnie na L4, tego nie wiem do końca, ale nie wykluczałbym tego. Przyjechał też do klubu i dopiero wtedy rzeczywiście zarząd dwuosobowo już mając przewagę liczebną, można zażartować, został podwojony, jak tak nomenklaturę piłkarską zastosować, został podwojony pressingiem trener Dobi, tym razem za drugim podejściem przyjął tę dymisję do wiadomości i chwilę później dostaliśmy potwierdzenie oficjalne, więc no, wygląda to komicznie, wygląda to jak w cyrku. Wiceprezes ma trudności, żeby wyegzekwować zwolnienie podwładnego. Trener nie jedzie, prowadzi zajęcia, głupieje jego docelowo już następca, a jednocześnie asystent, głupieją piłkarze, głupieją kibice. W międzyczasie klub w ogóle nie odnosi się do tej sytuacji, ani rzecznik prasowy, ani nikt z zarządu. Kompletnie nikt o niczym kibiców nie informuje. Kibice żyją tego spekulacjami w mediach, w przekazach jakichś takich nieformalnych, nieoficjalnych plotkach, to buduje jakieś tam pole do teorii spiskowych i tak dalej. Dopiero w końcu ostatecznie dowiadujemy się, że zmiana będzie. Także no, wygląda to bardzo, bardzo niepoważnie i można było to zrobić w sposób normalny. Wystarczyło po prostu spotkać się z trenerem wczoraj i zakomunikować mu, jaka jest decyzja, bo fakt jest tak już odkładając na bok, oddzielając te emocje i te takie interpersonalne trudności trenera z tym, żeby ten szatnie wokół siebie zjednoczyć. No tutaj tak trochę przypomina się sytuacja Jerzego Brzęczka z reprezentacji, który też mam wrażenie miał problem, żeby z tymi gwiazdami biało-czerwonych się porozumieć i też niejako padł tego ofiarą. No wiem, że w dzisiejszej piłce trener musi mieć takie zdolności, żeby z gwiazdami umieć, czy mówimy o gwiazdach na arenie międzynarodowej, czy w pierwszej lidze polskiej, to jednak wiadomo, że w szatni są charaktery różne i są ci też liderzy, ale to przecież pamiętajmy, że ta gra trenera, gra Widzewa i praca trenera Dobiego no nie przynosiła takich owoców, które by jednoznacznie go broniły, więc jeśli zarząd by uargumentował to jego odejście tylko samą kwestią sportową, to spokojnie mógł to zrobić, rozstać się w normalnych warunkach, poinformować o tym, a nie żeby to wypływało gdzieś do gazet i przez kilkanaście godzin, żeby kibice tak naprawdę byli rzucani od lewej do prawej, od prawej do lewej w tych emocjach i naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje. Tak trochę można by zapytać, czy leci z nami pilot? No i myślę, że odpowiedzi chyba na razie jeszcze nie ma na to pytanie.
Maciej Wojciechowski był naszym państwa gościem. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i czekamy na to, jak się sytuacja będzie w Widzewie rozwijała.
Do usług, pozdrawiam, cześć.
Wracamy do programu Na Zapleczu. Porozmawiamy sobie teraz o sytuacji z Tomil Olsztyn. Szymon Janczyk przygotował rozmowę.
Tak, tak. Będziemy rozmawiać, raczej porozmawiałem z prezesem Grzegorzem Lechem, który wytłumaczył mi, skąd zmiana trenera z kolei w Olsztynie, bo tam sytuacja no, dość odwrotna niż w Widzewie. Stomil Olsztyn do jeszcze tego weekendu miał tylko dopiero teraz udało się pokonać GKS Bełchatów, odnieść to drugie zwycięstwo, natomiast gdzieś ta wizja spadku powoli zaglądała w oczy, więc o to też prezesa spytałem, no podobnie zresztą jak wcześniej mówiliśmy o GKS Jastrzębie, który też zdobył dopiero czwarty punkt tej wiosny w ten weekend po zmianie trenera, więc efekt nowej miotły. Zobaczymy, jak to zadziała w Łodzi, natomiast no, jeśli w takich okolicznościach się trenera żegna, to myślę, że efekt nowej miotły tu może być trudny do uzyskania. W każdym razie Grzegorz Lech przed państwem wytłumaczy, dlaczego Stomil Olsztyn zwolnił Adama Majewskiego i podmienił go, że tak powiem, na Piotra Klepczarka.
Jeśli mógłby pan powiedzieć, z czego wynikała konieczność zmiany trenera Stomilu, czy to było podyktowane tylko tą porażką w ostatnim spotkaniu 0-5, czy to już dłuższy problem, który trafił zespół?
No wiadomo, no w piłce też potrzebne jest szczęście i w kilku meczach gdzieś nam ono nie pomogło i w konsekwencji tego doprowadziło to do kilku porażek z rzędu. I dlatego też gdzieś nastąpiła taka decyzja.
Mm-hmm. No pan też w troszkę nietypowej sytuacji się znalazł, bo miał pan okazję współpracować z trenerem Majewskim, a później musiał go pan pożegnać. Jakby pan ocenił w ogóle jego okres pracy?
Znaczy, no na pewno to była dla mnie niekomfortowa sytuacja, natomiast no patrzyłem to, co w tym momencie było dobrego tylko i wyłącznie dla klubu i tutaj też na radach z radą nadzorczą i wyciągnięciu wniosków doszliśmy w sumie do tego, że po prostu jakiś etap się skończył i się rozstaliśmy.
A czy powodem tej zmiany też była słabnąca atmosfera w drużynie, bo takie głosy chodzą?
Znaczy, no wiadomo, jak wyniki są słabe, to ciężko, żeby też ta atmosfera była wybitnie wspaniała. No natomiast coś ewidentnie nie współgrało. Siadło w szczególności zaangażowanie drużyny i szukaliśmy po prostu impulsu na to, żeby to zaangażowanie wróciło i warmińsko-mazurski charakter.
Mhm. Tak, bo tam była, bo kolejność zdarzeń była jakby taka, że wcześniej też pożegnano się z asystentem pana trenera Majewskiego, który podobno nie miał zbyt dobrych właśnie relacji z szatnią, no i też zatrudniono nowego asystenta Piotra Klepczarka, który teraz został nowym pierwszym trenerem Stomilu.
To znaczy Piotr Klepczarek był z drużyną cały czas, był asystentem drugim trenera Adama Majewskiego i cały czas był z drużyną, odkąd trener Majewski był w klubie. Tak, no wcześniej
przejął
rolę pierwszego asystenta. Też no, tutaj nastąpiła zmiana wcześniej w stosunku do znaczy no, nastąpiła zmiana, jeśli chodzi o trenera asystenta. Karol Szweda został odsunięty od prowadzenia zajęć wcześniej. No myśleliśmy, że to też spowoduje jakieś drgnięcie w działaniach drużyny. No natomiast po tym przyszła porażka z Sandecją, no i która tak naprawdę dała nam święta wiele do myślenia i coś trzeba było zadziałać.
Mhm. Zajrzała wam w oczy troszkę wizja spadku, bo jednak Stomil punktował wiosną tak, że można było tu zacząć.
Znaczy
myśleć.
Myślę, że nie wizja spadku. No nie było jakby tylko to spowodowane tym, że zajrzało nam widmo spadku. No tak jak mówię, bardziej chodziło nam o to, że no nie było zaangażowania tak takiego, jakiego byśmy sobie oczekiwali. Ja przejmując też te stery gdzieś w klubie zawsze mówiłem, że no w każdym sporcie najważniejsze jest zaangażowanie i od tego trzeba wychodzić. U nas gdzieś tego zabrakło i to krok po kroku popadaliśmy w coraz większy taki dołek i trzeba było temu Dołkowi przeciwdziałać, tak? Dlatego taka decyzja.
Mm-hmm. No też mam taki wniosek, przynajmniej mój, nie wiem, czy pan się z nim zgodzi, że Stomil mimo wszystko był ostatnio drużyną, którą ciężko się oglądało i ciężko było jakby wyciągnąć takie pozytywne wnioski po ich meczach.
No na pewno no, szukaliśmy tych pozytywnych wniosków i one były, natomiast zawodniczego jakby wnioski, jak grałem i kluby zwalniały trenerów, to tak naprawdę no, to jest wiele czynników, które na to wpływa i tak samo i jak się gdzieś zwalnia trenera, to ja wychodzę z założenia, że to jest też gdzieś tam przegrana i klubu i zawodników i trenera, który tak naprawdę później świeci tak wszystkim i bierze konsekwencje tego wszystkiego. Także tutaj no, na pewno to też nasza gdzieś jest porażka.
Mhm. Natomiast też patrząc w tabelę, chyba można się zgodzić, że Stomil zajmuje mniej więcej adekwatne miejsce do tego, jaki jest w tym momencie potencjał drużyny.
Znaczy no na pewno no, tutaj trener też nie miał łatwego, znaczy może i tak powiem, w zimę zrobiliśmy kilka roszad, jeśli chodzi z drużyny i ściągnęliśmy zawodników młodych, chcemy powalczyć też o jak najwyższe miejsce w PJS-ie, natomiast najważniejsze było też, żeby w tej lidze się utrzymać. Miejsce myślę, że takie adekwatne to jest, okaże się na koniec sezonu, jakie zajmiemy, to będzie wtedy takie adekwatne miejsce do tego. Wydaje mi się, że drużyna jest w stanie walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, jeżeli będzie jednością i wspólny będę miała cel, jeśli chodzi o wygraną. Także tutaj na pewno te miejsce można uznać, że jest gdzieś takie dla nas realne, ale wiadomo, że patrzymy też przed siebie, żeby uplasować się w jak najwyższej pozycji.
Mm-hmm. Pro Junior System jak najwyższe miejsce, no, z tego co widzę naprawdę spora rzesza piłkarzy 100 milu punktuje w tej klasyfikacji, więc możecie powalczyć gdzieś nawet i o podium w tej klasyfikacji, rozumiem, że taki zastrzyk finansowy się 100 milowi przyda.
No takie też było założenie właściciela, żebyśmy powalczyli o jak najwyższe miejsce w PJS-ie i też te nasze działania w zimę ku temu były przeprowadzone. Od początku staraliśmy się najpierw zdobyć kilka punktów, ale też przemycaliśmy zawodników, którzy mają statut młodzieżowca. Mamy ich kilku w drużynie i wychowanków i zawodników wypożyczonych i na pewno każdy z nich do końca sezonu jeszcze dostanie swoje minuty, ale też nie tylko ze względu na to, że jest młodzieżowcem, ale też poprzez rywalizację, jaka jest wśród tych młodzieżowców o miejsce do wejścia. Tak?
Mhm, oczywiście, a w takim razie zapytałem, czy Piotr Klepczarek to jest trener, który będzie prowadził 100 mil na dłużej, czy w tym momencie trwają też poszukiwania innego trenera?
Piotrek do końca sezonu będzie prowadził zespół, natomiast Piotr Klepczarek no, nie będzie spełniał wymogów licencyjnych, ponieważ nie posiadał licencji UEFA Pro. O przedłużenie jego możliwości zasiadania na ławce będziemy składali wniosek do PZPN-u do końca sezonu. Natomiast no, dlatego też będziemy musieli, dlatego też jesteśmy zobligowani do tego, żeby w niedługim czasie przeprowadzać rozmowy z trenerami odnośnie przejęcia funkcji pierwszego trenera w Stomilu Olsztyn.
Mhm. Czyli powoli myślimy o przyszłości, to zapytam może, jaki mniej więcej cel zakładacie na przyszły sezon? Czy będziecie chcieli się porywać już jakby na walkę o baraże, czy taki cel otrzyma ten nowy trener, czy to jednak będzie dalej gdzieś 100 mil, będzie stabilnym zespołem środka stawki?
Chcemy być po tych wszystkich latach dużego zamieszania wokół klubu, walki o byt i przetrwanie. Chcemy przede wszystkim zbudować stabilne fundamenty. Chcemy drużynę, która będzie w jednym składzie troszkę przez dłuższy okres czasu, żeby wtedy można było powiedzieć, że mamy struktury, mamy fundament ku temu, żeby walczyć o coś więcej. Nie chcemy walczyć tylko z słowami, tylko też tym, co zbudujemy, i wtedy jasno podjąć rękę i powiedzieć, że dobrze, to jest ten moment, w którym chcemy powalczyć o coś wyżej, natomiast nasz klub potrzebuje stabilizacji i takiego stabilizacji nie na sezon czy na pół sezonu, tylko 2-3-letniej w perspektywie, która pozwoli nam odbudować tą całą zaszłość, która gdzieś tam się jeszcze za nami ciągnie, i wtedy możemy jasno powiedzieć, że tak, jesteśmy klubem, który chce walczyć. Natomiast wiemy dobrze, że liga nie znosi próżni i każdy sezon buduje swoich bohaterów, i nie jest wykluczone, że Stomil przy dobrze skonstruowanej kadrze również takich bohaterów się doczeka. Także.
Oczywiście. A to jeszcze zapytam na koniec, czy sprzątanie, że tak to brzydko nazwę, po tej poprzedniej ekipie zostało już zakończone, czy jeszcze panowie mają jakieś szczegóły do ogarnięcia, że tak powiem?
Większa część już jest może nie powiem, że wyczyszczona, natomiast podjęte działania były ku temu, żeby zminimalizować koszty, jakie zostały poniesione na niektórych zawodników. Udało nam się to zrobić za porozumieniem stron i takie działania, można powiedzieć, wyczerpaliśmy. Zostały jeszcze jednostki, z którymi będziemy chcieli rozmawiać na ten temat.
Rozumiem. No dobrze, no to w takim razie życzę powodzenia i dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Weszło FM, najlepsze
radio sportowe. Jesteśmy z powrotem na antenie, audycja na zapleczu. Ciekawa sytuacja z Termaliką Brookbet Nieciecza. Oni ciągle zajmują pierwsze miejsce, mimo że mają 3 mecze rozegrane mniej od większości. Wiemy, że tam borykali się z COVID-em. Oni też średnio wystartowali w tym sezonie. Myślę, że to jest dla nich taka szansa na nazwijmy to rehabilitację związaną z tym słabym początkiem.
Ja powiem tak, nie będę za wiele mówił, bo mnie posądzą, że jestem z Radomia i tutaj widzę jakieś problemy w przełożeniu meczu z Radomiakiem, no ale tak poważniej, to na pewno taki drugi okres przygotowawczy, można powiedzieć, dla trenera Lewandowskiego. Pytanie jeszcze, ile osób w ostatnim tygodniu ćwiczyło, bo tam ciągle te problemy właśnie z kwarantanną, z izolacją wśród zawodników. W takiej sytuacji z jednej strony można powiedzieć plus, a z drugiej minus, bo przypomnijmy, że do końca sezonu zostało już coraz mniej czasu, chyba tam dokładnie 60 kilka dni, i w tym czasie Termalika będzie musiała grać co 3 dni wszystkie swoje spotkania, więc na pewno będzie im ciężej. O tyle, że no jednak brak czasu na regenerację, sporo wyjazdów, będą problemy.
O, w swoim zapowiadałeś wczoraj w swoim felietonie o sytuacji, że opowiesz o sytuacji stadionu Radom, jaka Radom, może przybliżysz nam, co tam jest, bo pamiętam, jak ja jeszcze grałem w piłkę w drugiej lidze, to chłopaki z Radomia mówili, że już zaraz będzie stadion, już się nie mogą doczekać. No, ja już nie gram w piłkę, a stadionu dalej nie ma.
No aż tak dużo czasu od tego momentu nie minęło, ale faktycznie parę lat upłynęło. Zachęcam wszystkich oczywiście, bo felieton już na stronie weszło.com, dość spore, myślę, nie wiem, czy to nazwać szumnie śledztwo, no ale na pewno sporo faktów, o których wcześniej nie słyszano, nie tylko w Polsce, ale i w Radomiu. To jest sprawa, którą trzeba nagłaśniać i trzeba gdzieś promować do tego głównego. 5 lat się buduje stadion i nie potrafi się go skończyć, bo w tym momencie dwóch wykonawców już pracowało na budowie, dochodziło do przeróżnych absurdów. No, mogę zajawić, że tam, nie wiem, Egipcjanie byli ściągani na budowę, czy była taka próba, trybuna musiała zostać rozebrana i umocniona od nowa, ponieważ funkcjonują w ogóle jakimiś śmieciami zamiast normalną, twardą ziemią, piaskiem. Więc naprawdę poziom absurdów na tej budowie ogromny i też przykro, że tak to wygląda. Drugi wykonawca wszedł na budowę już ponad rok temu, około półtora roku temu, a stadion w tym momencie jest, no jeśli wtedy sygnalizowano, że jest gotowy w 53%, to teraz myślę, że jest gotowy w 53%, może nawet w 52%, bo jednak ta trybuna musiała zostać rozebrana, więc zamiast iść do przodu, to się cofamy i niestety w Radomiu cały czas piłkarze mogą jedynie obserwować nowy stadion, a raczej jego ruiny, bo chyba tak to można nazwać, bardziej niż budowę, z boiska treningowego.
A czy istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że ten stadion w niedalekim czasie powstanie?
No to jest pytanie, na które możemy sobie wróżyć, bo próbowałem dostać harmonogram aktualny prac na stadionie, natomiast tego harmonogramu prawdopodobnie jeszcze nie ma, bo został podpisany kolejny aneks, więc na ten moment nawet nie wiemy, kiedy rozpoczną się kolejne prace. Ten stadion stoi, termin jest do 31 grudnia 2021 roku, natomiast pytam wielu osób, które mówią, że po prostu w ten termin nie wierzą. No, na tym stadionie, na tej budowie musiałoby nagle pojawić się mnóstwo nowych robotników, którzy po prostu ruszyliby na 200% z pracami, żeby się wyrobić, więc no, ciężko mi w to uwierzyć. Radomiak też będzie grał w przyszłym sezonie na wyjazdach, przynajmniej od listopada do marca, bo nie ma podgrzewanej murawy, więc już tak jak Krzysztof Smulski też w tym artykule mi powiedział, nie ma szans na grę na swoim obiekcie w pierwszej lidze, no w Ekstraklasie to już w ogóle, bo warunków nie spełnia.
Porozmawialiśmy sobie o pierwszej lidze, teraz czas trochę poświęcić czasu drugiej lidze. Sytuacja w czubie tabeli dla zespołu Górnika Polkowice i GKS-u Katowice robi się dość interesująca, bo oni mają spotkanie rozegrane mniej, a tą przewagę nad trzecim i czwartym zespołem mają dość sporą. Wiemy, że w tej kolejce nie zagrają te obydwa zespoły związane z zachorowaniami na COVID. Jutro już jest 26 kolejka drugiej ligi. Ciekawie zapowiada się spotkanie na dole tabeli, mianowicie z Nisz Pruszków, który w końcu się odkuł, wygrał 3 spotkania z rzędu, podejmie we Wronkach Lecha II Poznań, który też w ostatnie spotkanie wygrał. Wygrali 1-3 z Olimpią Grudziądzem, też mieli sporo problemów kadrowych, jednak udało się zwyciężyć i odbić od tego dna. Zaraz połączymy się z Danielem Kokosińskim, drugim trenerem z Nisza Pruszków, i porozmawiamy sobie o ich sytuacji w tabeli. Już się będziemy właśnie powoli łączyć z Danielem.
No z Nisz Pruszków na pewno się odbił, bo pamiętam, że oni start wiosny mieli dość słaby, gdzieś tam się przebąkiwało nawet, że zmiana trenera...
O, mamy już Daniela. Halo, halo.
Halo, halo, dzień dobry, witam.
Witamy Daniela Kokosińskiego, asystenta Znicza, trenera Znicza Pruszków. Mieliście dość średni początek rundy, jednak udało się odkuć zwycięstwo ze Zniczem, zwycięstwo ze Sokołem Ostróda 2-1, później na wyjeździe Hutnik Kraków pokonany 3-1 i w meczu z GKS-em Katowice, z wiceliderem drugiej ligi, zwyciężyliście 1-0, więc ta forma na pewno idzie do góry. Teraz ciężki pojedynek przed wami z rezerwami Lecha Poznań. Można powiedzieć, że to jest mecz o 6 punktów. Chyba z dobrymi nastrojami wybieracie się na to spotkanie.
No na pewno ten początek rundy nie był dla nas najlepszy, choć uważam, że wyglądaliśmy w tych meczach naprawdę bardzo dobrze. Mecze gdzieś były, że tak powiem, przepychane, gdzieś tam na styku. W niektórych spotkaniach przegranych byliśmy nawet zespołem lepszym. No teraz tak, fakt, seria zwycięstw czy zwycięstwa z rzędu na pewno gdzieś dają dużo optymizmu, ale też znamy swoją wartość i wiemy, że mamy mocny zespół i kwestią czasu było, kiedy to przełamiemy, tą serię porażek i wejdziemy na wyższe tory. I uważam, że teraz na pewno zespół po tych zwycięstwach zaczyna coraz lepiej funkcjonować i gdzieś na pewno jest też... Na pewno to ma wpływ też na naszą atmosferę w szatni, ale no, teraz jedziemy do Lecha Poznań. No, na pewno jest to mecz o 6 punktów, bardzo ważne dla nas spotkanie. Tym bardziej, że na pewno gdzieś trener Artur Węska, trener zespołu z Poznania, zna dobrze nasz zespół. I tym bardziej gdzieś ten mecz będzie ciekawszy. No, no, zawsze do każdego meczu podchodzimy z zamiarem zdobycia 3 punktów, bo w tej sytuacji, w której jesteśmy, musimy tych punktów nazbierać jak najwięcej. I do Poznania wiemy też, że zespół Lecha Poznań jest to zespół młody, bardzo młody, gdzieś wzmocniony doświadczonymi zawodnikami. Dlatego jeszcze ma możliwość skorzystania z zawodników z pierwszego zespołu. Także na pewno nastawiamy się na bardzo ciężkie spotkanie.
A czy coś zmieniło się w ostatnich tygodniach w waszej grze, że wyniki zmieniły się tak diametralnie, czy po prostu szczęście zaczęło wam sprzyjać i przychylacie szale zwycięstwo na swoją stronę?
Tak jak wspomniałem, w okresie zimowym wzmocniliśmy zespół. Na pewno jest zdecydowanie większa rywalizacja o miejsce w składzie. No i uważam, że to było, tak jak powiedziałem, no, kwestią czasu, że ten zespół zacznie punktować, tak? Pierwsze spotkania były dobre w naszym wykonaniu, ale jeszcze brakowało punktów. I na pewno pozytywem tego jest, że po tych porażkach gdzieś zespół nie poddał się, dalej gdzieś wierzył w swoje umiejętności, znał swoją wartość. I pierwsze zwycięstwo ze Strudą na pewno gdzieś tam pokazało, że jesteśmy w stanie wygrywać mecze. Później drugie zwycięstwo, trzecie, no i na pewno gdzieś to dobrze, pozytywnie gdzieś najpierw to zespół. I na pewno gdzieś coraz lepiej to funkcjonuje, jesteśmy na pewno zadowoleni, choć często zdarza się, że po wielu zwycięstwach zespół nie podchodzi z takim dużym respektem. Na pewno gdzieś będziemy uczulali zawodników na to, że po tych trzech zwycięstwach, żeby podejść do meczu bardzo poważnie, bardzo skoncentrowanym od pierwszych minut, bo czasami te zwycięstwa są usypiające, oby tak nie było. Będziemy uczulali zespół na to, żeby ta seria była jeszcze wydłużona na pewno i z pewnością liczymy na trzy punkty, a jak to będzie, to się dopiero okaże jutro.
A czy 14 miejsce w tabeli to jest dla was duże rozczarowanie, bo ostatnie sezony właśnie, ostatni sezon, poprzedni też do końca gdzieś ta walka była o utrzymanie. Wiemy, że w Pruszkowie są trochę wyższe ambicje niż walka o utrzymanie.
No, zazwyczaj tak to się układa, że gdzieś w ostatnich sezonach faktycznie było tak, że gdzieś tam walczyliśmy o utrzymanie, no miejmy nadzieję, że teraz tak nie będzie, że w tym sezonie jesteśmy na tyle mocni, że już chcemy jak najwcześniej sobie zapewnić utrzymanie, żeby spokojnie rozgrywać końcówkę sezonu, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo ciężkie wyzwanie dla nas, ale jak wspomniałem, no, mamy mocny zespół, który gdzieś gra coraz lepiej. I wierzymy w to bardzo, że jak najwięcej teraz w najbliższych spotkaniach zapunktujemy i ta końcówka sezonu będzie dla nas spokojniejsza niż w zeszłym roku.
Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Naszym i państwa gościem był Daniel Kokosiński, drugi trener Znicza Pruszków. Powodzenia jutro.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam.
A my wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Jesteśmy z powrotem, to jest audycja Na Zapleczu, Daniel Cichański oraz Szymon Janczyk. Porozmawialiśmy sobie z Danielem Kokosińskim ze Znicza Pruszków, ale ta sytuacja w tabeli tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o baraże jest ciekawa, bo można powiedzieć, że mamy te pięć zespołów, które już można powiedzieć powoli są pewne tej gry w barażach, to jednak miejsce te szóste będzie dość zacięte. Śląsk, drugi Wrocław, 38 oczek, Stal Rzeszów 38, KKS Kalisz 35. Ta sytuacja jest naprawdę dość napięta i wydaje mi się, że będzie toczyło się do ostatniej kolejki.
Myślę, że dość podobnie to wygląda jak w pierwszej lidze, gdzie też jest walka o miejsca, o szóste miejsce między kilkoma zespołami. Ciekawi mnie, jak to Śląsk Wrocław ugryzie, bo z tego, co słyszałem, tam już wcześniej są bardzo duże, że tak powiem, parcie na awans rezerw do pierwszej ligi, żeby te rezerwy grały jak najwyżej. To też w ogóle ciekawy taki rozdźwięk, że Śląsk Wrocław i jego rezerwy są w czołówce tabeli drugiej ligi, a Lech Poznań z kolei bije się o utrzymanie w tej lidze. Myślę, że to takie wiele osób przed sezonem by pewnie zakładało, że będzie odwrotnie, biorąc pod uwagę to, że no Lech jednak ma jedną z lepszych akademii w kraju i ci młodzi zawodnicy na poziomie drugiej ligi powinni się wyróżniać, ale wiem też, że Śląsk no jakby nie patrzeć, bardzo mocno korzysta z tego, żeby ogrywać piłkarzy pierwszego zespołu w drugiej drużynie, więc pewnie ten wynik mniej dziwi, bo parę razy oni pociągnęli ich do góry.
No to jest chyba największe zaskoczenie, tak mi się wydaje, bo gdyby ktoś miał przed sezonem typować, kto będzie wyżej, czy Śląsk, czy Lech, to myślę, że większość by wskazała na Lecha Poznań. Moim zdaniem takie rozczarowanie to jest Motor Lublin, bo oni pod wodzą trenera Saganowskiego, no nie zachwycają. Ostatnio remis z Kaliszem, ze Skrą Częstochowa. przegrana właśnie ze Śląskiej Wrocław 2-3, remis z Błękitnymi Stargard oraz wygrana z Olimpią Elbląg, więc no, te wyniki nie zachwycają i ta walka o baraże może być utrudniona.
No troszkę rozmawiałem o sytuacji motoru przy okazji sparingu i zimowego z Radomiakiem i też właśnie słyszałem, że nie do końca ta gra się układa tak jak miała się układać pod wodzą trenera Saganowskiego, że nawet po tych sparingach widać, że drużyna no raczej będzie ciężko jej powalczyć czy coś więcej. Oglądałem też mecz ze Skrom Częstochowa, akurat zaległy na tygodniu, i też widziałem, że no chociaż w tym spotkaniu może i motor mógł powalczyć o 3 punkty, tak jednak no nie było to porywające widowisko i widać pewne problemy w drużynie, więc na pewno sobie więcej oczekiwali, na pewno też więcej się spodziewali po tym, że no skoro zespół został przejęty przez bogatego inwestora, który ma też wielkie plany, to ten awans będzie już gdzieś na horyzoncie się jawił. A na ten moment raczej ciężko się spodziewać. Myślę, że chyba taka sama strata motoru do 6. miejsca, jak przewaga nad ostatnim miejscem, które oznacza pożegnanie się z drugą ligą, więc dość ciekawa sytuacja, bo to w każdą ze stron może się jeszcze rozwinąć.
Jutro też ciekawe spotkanie Sokół Ostróda z Skra Częstochowa. Ja przede wszystkim jestem mocno zaskoczony na plus postawą Skry Częstochowa. Trener Gołębiewski poukładał to bardzo dobrze i przyjemnie się patrzy na grę zespołu z Częstochowy, gdzie oni do tej pory bili się raczej o utrzymanie, a teraz są w stanie powalczyć o te najwyższe cele.
Polecam też rozmowę troszkę starszą z trenerem Gołębiewskim. Jakiś miesiąc temu chyba rozmawiałem z nim przed startem rundy w drugiej lidze. Myślę, że ostatnio się zrobiło o nim trochę głośniej i bardzo dobrze, bo to jest trener, który ma swoje idee, które wprowadza w życie. Też pokazuje, że nawet ze składem zawodników, którzy no, nie są jacyś mega utalentowani, no, z całym szacunkiem, to jednak piłkarze Skry Częstochowa kadrowo pewnie mieszczą się gdzieś w czołówce, czy przepraszam, w środku tabeli drugiej ligi. Natomiast tym pomysłem i tym, że tak naprawdę trener Gołębiewski zaraził tym pomysłem drużyny i pokazał, że można grać ciekawie i przy okazji dobrze punktować, no to Skra idzie na baraże chyba, bo tak to trzeba określić. Raczej się utrzymają w tej czołowej szóstce, prawda?
Też mi się tak wydaje, a to była audycja Na Zapleczu. Dziękujemy bardzo. Szymon Janczyk oraz Daniel Ciechański. Do usłyszenia.